pisać, co jest materią. A co dopiero, kiedy byśmy chcieli wejść w świat Boży, który się nad tym unosi. To jest wszystko nie do ogarnięcia przez nas. Ale jest tutaj bodaj czy nie największy paradoks w kontaktach między Bogiem a człowiekiem. Bo to może się tak zdarzyć, że pójdziemy przez wieś ciemnoszyję, a na jakiejś ławce będzie siedział człowiek, na przykład z nominalnego kościoła, i rozmawiał z Panem Bogiem. I będzie się ta rozmowa toczyła ponad tą historią, ponad papieżami, ponad królami, ponad całym światem. I po pierwsze nikomu nic do tego, a po drugie jest to nie mniej niż ważne, ta jedna rozmowa. Wcale nie jest mniej ważna niż historia całego świata. Tu Pan Bóg ma swoją metodę, którą nie trudno zauważyć, zupełnie odmienną od naszych metod, że Pan Bóg nie narusza osobistej woli człowieka, nawet kiedy w grę wchodzi historia świata. Tylko my znamy takie pojęcia jak mniejsze zło albo poświęcenie dla spraw wyższych. Coś takiego nie istnieje u Pana Boga. Pięknie to pokazuje przypowieść Pana Jezusa o zginionej owcy, że Pan Bóg jest gotów zostawić całe stado czasem, żeby uratować jedną osobę. Tak jak już mówiłem, nic nam do tego, nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, możemy jedynie głowę podchylić nad tym faktem. Jest to jedna z piękniejszych rzeczy, jakie się zdarzają na ziemi, że człowiek, który nie jest w ogóle w stanie wyobrazić sobie tego, czym Pan Bóg jest, może z Nim rozmawiać. Piękny paradoks. Powiem Wam, że ogromnie mnie zajmuje osobiście dusza ludzka. Ogromnie zajmuje mnie to, co się w rzeczywistości dzieje. Tu Bartłomiej wspomniał o tej rzeczy może w innym kontekście. Mogą istnieć teorie, mogą istnieć przekonania, może istnieć punkt myślenia, ale nie dyskutuje się z faktami. Z faktami się nie dyskutuje. I kocham patrzeć, jak się zmieniają ludzie. Jak się w życiu ludzi dzieją fakty. Nie słowa, fakty. Lubię patrzeć, jak ludzie walczą z życiem. Nie zawsze wygrywają. Ale jak walczą. Jak chcą coś zmieniać w sobie. Najbardziej fascynująca rzecz, jaka może być, kiedy człowiek walczy o siebie w życiu. Kiedy ma jakiś cel, no ale na tej drodze są same przeszkody, a człowiek się nie poddaje. I to, o czym chciałem wspomnieć, będę mówił w zasadzie tylko o trzech rzeczach z ogromnego tematu, którym jest chrzest. Trzy rzeczy wybrałem tylko na dzisiaj, ale zacznę od tego, że jestem ogromnie ucieszony. Ogromnie ucieszony tym, że tutaj jesteście i tym, że padał deszcz. Jestem ucieszony tym, że wczoraj było bardzo zimno i rano było bardzo zimno i pogoda była żadna. I jak się tak rozglądamy, to jesteśmy w komplecie wśród tych, którzy mogli tutaj normalnie dotrzeć. To świadczy o determinacji. O tym, że czegoś się w życiu chce. I to, że na poprzedniej przerwie lał deszcz i Jeremiasz otwierał drzwi. Deszcz, który nic nie jest w stanie zmienić, ponieważ postanowiliśmy, że odpowiemy na brata usilną prośbę i będziemy zdeterminowani i po prostu pokażemy Panu Bogu, że coś chcemy zrobić. Oni też przyjechali kawał drogi, a nie wspomnę już, bo może nie jest miejsce na to. Brat Tadeusz w życiu przeszedł też kawał drogi, zanim przyjechał tutaj do ciemności. Kiedyś może Wam opowie, to jest ciekawał. Kawał drogi. Osobiście poznaliśmy się 2 tygodnie temu w Szanowie na konwencji. Natomiast Krzyśka znam od lat. Słowo znam oznacza tutaj przyjaźń. Przyjaźń to jest nie więcej niż wspólne zmaganie się z życiem. To jest mniej więcej to, co mnie z Krzyśkiem łączy. I dlatego na bardzo delikatną jego prośbę, sugestię, czy byłoby w ogóle możliwe, żebyśmy naszego czasu i naszej społeczności udzielili jego ojcu, no odpowiedź mogła być jedna, bo po pierwsze w ogóle się z taką rzeczą nie dyskutuje, a nawet się jej nie rozważa. Jest to oczywiste. I kiedy mówię o tym, że lubię przyglądać się duszy ludzkiej, to mam swój ulubiony obraz, który dla mnie osobiście pokazuje to, czym jest chrzest człowieka, czym emocjonalnie jest. I wam przeczytam króciutki fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. W ogóle nie dotyczy chrztu, a dla mnie jest pięknym jego obrazem. Tego, co dzieje się z człowiekiem, kiedy przychodzi ten moment i zaczyna dorastać do tej myśli. Ewangelia według świętego Łukasza. Kiedy zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Na krótki komentarz. Nie wiem, czy tu na sali siedzi ktoś, kto powie, że jest szczęśliwy. Prawda jest taka, że żebramy o życie, o pracę, o zarobki, o dzieci, które się uczą albo nie uczą, albo są mniej czy bardziej paskudne, o swoje małżeństwo, o mnóstwo rzeczy żebramy przez całe życie. Mało kto jest taki, kto by wstał tutaj i powiedział odważnie: jestem szczęśliwy, wszystko mi się układa, Pan Bóg mi błogosławi. Żebramy o życie i ślepi jesteśmy. A gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co to się to dzieje. A oni powiedzieli: Jezus z Nazaretu przechodzi. I tak można żebrać całe życie. A czasem się ma 76 lat i przechodzi Jezus z Nazaretu. W tej opowieści dzieje się to, co jest w życiu najważniejsze. Nie tylko dla nas, a dla Pana Boga. To jest to, o czym mówiłem. To jest pewnego rodzaju determinacja w życiu. Kiedy usłyszał, że Jezus przechodzi, zaczął wołać. I nie dał się uciszyć. Ten człowiek wiedział, że ta szansa się więcej już nie trafi. On nie miał możliwości iść do Jezusa. Był ślepy, siedział przy drodze i pewno może by go ktoś podniósł jeszcze i zrobił z nim 3 kroki, ale nie tak, żeby poszedł na drugi koniec Galilei. Jezus przechodził obok i to była jedyna okazja w życiu. I nie było siły na to, żeby przestał wołać. Determinacja w życiu. Moje podejrzenia co do Pana Boga są takie, że uwielbia naszą determinację. W objawieniu, które Edziu lubi bardzo, sztandarowy tekst. Bodaj był albo gorący, albo zimny. Pan Bóg nienawidzi letniości. Pan Bóg kocha zdecydowanie. To, że jeżeli czegoś pragniemy, to będziemy to robili. To też nie jest ważne. To jest margines. Rano się budzimy, jest zimno, ale co to znaczy? Czy tam przejechanie 500 kilometrów. Przechodzi Jezus i nie ma innej możliwości. Ale on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, Synu Dawida, liczą się fakty. Nie zdarzyło się wam tak wołać w życiu? Mnie się nieraz zdarzyło. Jak mówię o czymś, to mówię o faktach. Po prostu wiem jak to jest, że człowiek siedzi i tylko woła, bo nic nie jest w stanie zrobić. A Jezus podszedł i zapytał go, ktoś powiedział, no głupie pytanie, wiedział o co chodzi, ale zapytał go, co byś chciał, żebym ci zrobił? No Panie, ślepy jestem. Nie widzę. I jeszcze jedno na koniec, to jest też śliczne w tej opowieści, że kiedy już otwarł oczy, to za nim poszedł. Krótka opowieść, w ogóle nie na temat chrztu, ale dokładnie na temat tego, co się dzieje, kiedy jest jedyna okazja w życiu, że przechodzi Jezus. Kiedy nagle do naszej świadomości dotrze, że to przechodzi Jezus i nie możemy tego przegapić. Czasem to jest, jak się ma 15 lat, a czasem jak się ma 80. Wracam do tej przyjaźni mojej i Krzyśka, bo pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć w kontekście chrztu, dotyczy tekstu z Dziejów Apostolskich, z samego początku Dziejów Apostolskich. Święty Piotr przemawia, pierwsze kazanie Piotra. Rozdział 2. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał, ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni i przyłączyło się owego dnia około 3000 dusz. Pierwsza rzecz, którą chciałem wspomnieć, może zaczynam, ktoś by powiedział zupełnie od tyłu, ale powiem o rzeczy, o której się może rzadko mówi przy tej okazji. Przyłączyło się parę tysięcy osób. Chrzest, pewna deklaracja, którą się podejmuje w życiu, pewien krok, który się podejmuje, przyłącza nas do innych ludzi. I w żadnym wypadku nie chcę tego pokazać w sposób jakiś taki sekciarski, że to jest przyłączenie do jakiegoś kościoła czy do jakiejś społeczności. Wkraczamy w inny świat, w świat ludzi o innym myśleniu, o innej wrażliwości. W świat ludzi, którzy zaczynają miłować rzeczy, które dla innych są zupełnie nieciekawe. Chrzest powoduje, że się przenosimy jak gdyby w Królestwo Boże, w inną świadomość zupełnie. Tak jest między innymi znaczenie tego kroku, który robimy. Ktoś powiedziałby, no zanurzenie w wodzie, symbol. Próbował to bardzo skomplikowane tłumaczyć w sposób, co dzieje się w tym momencie. Ale istnieje też bardzo prosta rzecz. Wkraczamy w życiu w świat innych ludzi. Dziwnych. I zobaczycie, to trzeba też jasno nazwać. Zobaczycie, że nawet w społeczności, która się identycznie nazywa, zobaczycie ludzi, którzy są w tamtym świecie i tych, którzy tam nigdy nie byli. Trzeba sobie to jasno powiedzieć. Że przynależność do konkretnego kościoła to nie musi być przynależność do Jezusa Chrystusa i Jego idei. Tak powinno być, a tak nie musi być. Ale ten krok, który my robimy, jest nadzieją, że odnajdziemy lepszy świat, inny świat. Że będziemy mieli w życiu społeczność. Powiem uczciwie, że z Krzyśkiem znamy się jedynie przez Ewangelię. W życiu nas nic innego nie łączyło. Raz w życiu postanowiliśmy razem zrobić biznes i Pan Bóg sromotnie nam palcem pogroził. Nigdy nam się nic nie udało poza Ewangelią. Trafia się w inny świat. I jeżeli się udaje w tym świecie odnaleźć ludzi, którzy podobnie myślą, podobnie marzą, mają podobne wartości, zaczynamy smakować Królestwo Boże. I to jest pierwsza rzecz, którą chciałem wspomnieć, kiedy mówimy o chrzcie. Rzecz druga, może z tego samego fragmentu dzieł apostolskich, troszeczkę wcześniej. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr, i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. Odpuszczenie grzechów. Te same dzieje apostolskie, apostoł Paweł opowiada o tym, co mu się przydarzyło. To jest opowieść, która jest w dalszej części dzieł apostolskich w rozdziale 22. Niejaki Ananiasz, człowiek przestrzegający wiernie prawa, o którym wszyscy tamtejsi Żydzi wydawali dobre świadectwo, przyszedł, przystąpił do mnie i powiedział: Szawle, bracie, przejrzyj. W tej chwili spojrzałem na niego, a on powiedział: Bóg ojców naszych wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał sprawiedliwego i Jego własny głos ujrzał. Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś. Dlaczego więc teraz zwlekasz? Ochrzcij się i obmyj się swoich grzechów, wzywając Jego imienia. Obmyj się ze swoich grzechów. Ale może najdosadniej, chcę to, ten werset przytoczyć jako trzeci, to jest list świętego Pawła do Kolosa. I w nim też otrzymaliście obrzezanie nie z ręki ludzkiej, lecz chrystusowe obrzezanie polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego, jako razem z nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który go wskrzesił. I was, umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego grzesznego ciała, razem z nim przywrócił do życia. I teraz ważne zdanie. Darował wam wszystkie występki. Znajdziemy jeszcze kilka takich miejsc, gdzie dość wyraźnie jest powiedziane, że w momencie naszej deklaracji, w momencie naszego krzyku o pomoc, Pan Bóg daruje nam wcześniej popełnione grzechy. To nie jest takie nic nieznaczące. Jeżeli zważymy swoje życie, że przychodzi moment taki, kiedy możemy po prostu odetchnąć. Kiedy wszystko to, co jest za nami, przestaje jak gdyby nas obciążać. Kiedy wszystko to, co gnębiło nas, z racji tego, że nas dręczyło sumienie, rzeczy różne zaszłe, niedokończone, różne świństwa, które nam się w życiu przydarzały, nasze różne ciężary i cielesne i pożądliwości, w tym momencie jak gdyby przestają istnieć. Pan Bóg mówi: zaczynasz od początku. Coś jest za nami, coś żeśmy zostawili. Tak się zdejmie plecak czasem, kiedy się wraca po drugiej podróży do domu i jest lekko. To jest druga rzecz, o której należy pamiętać, kiedy się mówi o chrzcie. Że przychodzi moment w życiu, kiedy Pan Bóg, Pan Jezus, uwalnia nas z tego wszystkiego, co było naszym ciężarem w życiu. I mówi: zaczynamy od początku, jeżeli chcesz. I teraz może znany, bardzo znany fragment z listu do Rzymian apostoła Pawła. Czy nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Wyraz baptizo, zanurzenie. Ci, którzy bardzo lubią szczegółowe dociekania i ważenie słów, odkrywają tu jeszcze inną rzecz, powiem uczciwie, ogromnie mi się podobającą. odkrywają, że w słowie baptizo, w pierwotnym jego znaczeniu, potocznym bardzo znaczeniu, jest nawet nie tyle samo zanurzenie, czyli jak gdyby ukrycie pod powierzchnią wody, ale zanurzenie w celu nasycenia, nasączenia czegoś. Na przykład tak się tkaninę zamacza w wodzie, w farbie, żeby zyskała kolor. Takie zanurzenie. Zanurzenie w konkretnym celu, żeby coś napełnić czymś. Kiedy tak na to patrzymy, to jest porażające to, co Paweł apostoł pisze. Z nim zanurzeni w śmierć, zanurzeni w Chrystusa, nasączeni Chrystusem. To jest coś takiego, że to nie jest tak, że jesteśmy zanurzeni i powstajemy ci sami i żeśmy się tylko o Chrystusa otarli. Zostajemy nim nasączeni, przebieramy jego kolor. Zmienia się nasza faktura, nasza osobowość. Jesteśmy jak gdyby jego częścią. On mieszka w nas, on przebywa. Nie da się tak zrobić, że jesteśmy od niego rozdzieleni. Na wskroś się przenikamy. Jak to apostoł Paweł kiedyś w Rzymie powiedział, bo Bóg nie jest daleko od nas. Przenika nas. Mógł to powiedzieć Grekom, ponieważ no, oni filozofię ćwiczyli na co dzień. Bóg przenika nas. Nie jest gdzieś tam. Pan Jezus nie jest gdzieś tam. Jesteśmy zanurzeni w Nim. Jeżeli bowiem przez śmierć podobną do Jego śmierci zostaliśmy w Nim złączeni w jedno. Czujecie? Złączeni w jedno. To tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, to wierzymy, że z Nim również będziemy żyli. Bo Chrystus, powstawszy z martwych, już nie umiera. Śmierć na Nim nie ma już władzy. Bo umarł dla grzechu raz, a żyje dla Boga. Tak więc i wy rozumiecie, że umarliście dla grzechu, a żyjecie dla Boga w Chrystusie Jezusie. Jak gdyby w tym momencie dwie rzeczy się dzieją. Jest zapomnienie tego, co było, i jest ogromna nadzieja na to, że teraz będzie wszystko nowe, bo jesteśmy przesączeni Chrystusem. Kiedy powstajemy z wody, my często, powiem tak, troszkę lekko przechodzimy nad słowem symbol. To zanurzenie w wodzie to symbol, tylko on pokazuje coś, co wewnętrznie się stało w człowieku. Bywa tak, że człowiek dojrzał do tego wcześniej, że ta decyzja była wcześniej, że jest już człowiekiem Bożym wewnętrznie, albo później. Ale istnieje zawsze jakiś moment w życiu, kiedy człowiek nagle jest porażony Jezusem. I kiedy zaczyna wołać, to nie ma już na to żadnej siły. A kiedy jest przesączony nim na wylot, to powie tak, apostoł Paweł powiedział, to już nie ja żyję. We mnie żyje Chrystus. I to nie jest przenośnia. To nie jest przenośnia. Nie wiem, czy wam się zdarzyło w życiu doświadczać tego, że jesteście na wskroś przesączeni Jezusem. Bywają takie błyski w życiu. Kiedy nam nic nie trzeba udowadniać, nic tłumaczyć, nic opowiadać. Po prostu czujemy, ewidentnie czujemy, że jesteśmy nim przesączeni na wskroś. I jeszcze jedna rzecz, trzecia, o której chciałem tutaj wspomnieć, bo często lubię się zastanawiać nad tym, jak to fizycznie się dzieje. O co to chodzi? Jak to naprawdę jest, że On mieszka w nas? Co zmienia się tak naprawdę? No mówi się, że powstaje nowe stworzenie. Ale to jest Słowo. Jaka jest istota rzeczy? Zacytuję z pamięci, to będzie list Piotra, jeżeli dobrze pamiętam. Jest obraz arki. Mówi Piotr, że tam wtedy to woda zalała świat, a tylko 8 dusz zostało ocalone w arce. A ta arka jest wzorem tego, co się dzieje przy chrzcie. I mówi tam Piotr rzecz, która ogromnie daje do myślenia na temat tego, jak to funkcjonuje w nas. I mój chrzest jest naszą prośbą o dobre sumienie od Boga. Kłamiemy w życiu? Kłamiemy. Wszyscy kłamiemy w życiu. Jeżeli nam się zdarza w życiu kłamstwo, to ono w zasadzie nic nie zmienia. To w następnej chwili już jesteśmy jak gdyby tacy sami. Otrząśniemy się z tego. Skłamaliśmy, ale poszło gdzieś tam. Jak skłamiemy parę razy, to zaczynamy doświadczać, jak to jest łatwe. Bo to jest pewnego rodzaju narzędzie obrony przed rzeczywistością, kłamstwo. Ono czasem pomaga nam się uratować, czasem jest wybiegiem w jakiejś sytuacji, ułatwia życie, czasem nasze stosunki poprawia. Jest to narzędzie. Jeżeli skłamiemy 50 razy, to się rzeczywiście staje narzędziem. Zaczynamy smakować, jak to można się świetnie poruszać, kiedy mamy no, taki dobry instrument. Kiedy skłamiemy 1000 razy, przestajemy czuć, że kłamiemy. Co się stało? W naszym sumieniu znikło okienko, w którym jest napisane kłamstwo. Nie ma go. Tego okienka nie ma w ogóle w naszym sumieniu. Kiedy skłamiemy 1000 razy, tam jest dziura. Jeżeli zrobimy inną rzecz, na przykład lubimy sobie pogadać o bliźnich. Obgadamy kogoś z góry na dół, następnego dnia mamy zupełnie dobry humor, no to drobna sprawa. Po kilku takich incydentach zaczynamy smakować, że to jest fajna rzecz, pogadać o bliźnich. Jak to zrobimy 1000 raz, znika okienko z tym hasłem w naszym sumieniu. Nie czujemy w ogóle tego, że coś się złego dzieje. I tak krok po kroku, krok po kroku. Zaczynamy z sumienia naszego wyrzucać rzeczy, które powinny nas dręczyć na co dzień. Przestają nas dręczyć. Wracam do myśli Piotra. Chrzest jest prośbą do Boga o nowe, czyste i piękne sumienie. Bo w tym darowaniu win jest też bariera, w którym Pan Bóg mówi tak: uspokój swoje sumienie. Nie pamiętam ci tamtych rzeczy. Co się da, spróbuj naprawić, ale jest jakaś bariera. Gdzieś musimy to przerwać. Zmieniamy sumienie. Zmień sposób myślenia. Odmień się. Będziemy od nowa notowali. Co dzieje się z naszym sumieniem po chrzcie? Piotr nie mówi, że Pan Bóg nam daje nowe sumienie. To jest nasza prośba. To jest prośba o dobre, nowe sumienie. O to, żebyśmy byli wrażliwi w życiu. Chrześcijanin to jest osoba, która jest wrażliwa w życiu, którego dręczy ustawicznie sumienie. Ktoś mówił ostatnio, nie wiem, w zborze chyba, ale nie pamiętam, w jakim to było kontekście, że w zasadzie no, nie mamy wielkich cierpień jako chrześcijanie. Pomyłka. Pomyłka. Wystarczy zacząć żyć jak chrześcijanie. Tylko tyle. Wystarczy konsekwentnie zacząć żyć jak chrześcijanie. Przyjaźnię się bardzo z bratem Danielem Iwaniakiem z Krakowa lata całe już. I jak rozmawiamy o Ewangelii, to rozmawiamy nie o teorii, a często o praktyce. Daniel mówi, słuchaj, wali nam się firma. I coraz częściej przychodzą do mnie ludzie i rozmowa jest krótka. Panie Iwaniak, 10% dla mnie i sprzedajecie u nas. Nie ma 10%? Nie sprzedajecie. A ja odpowiadam za ten fragment firmy. Jeżeli chcesz wiedzieć, czy istnieją cierpienia zewnętrzne w naszych czasach, to bądź chrześcijaninem. Są momenty w życiu, takim momentem jest być może czyjś chrzest, że czasem się trzeba zastanowić nad tym, jak to naprawdę jest. Co to jest ta prośba o dobre sumienie u Boga? Co się powinno zmienić? Co to jest to, ta zmiana sposobu myślenia? Co to jest, że Pan Bóg daje nam szansę? Stawia przed bratem Tadeuszem prostą propozycję. Słuchaj, nie pamiętam ci twojego życia. Zmień sposób myślenia. Możesz być innym człowiekiem. Ale spróbujmy być prawdziwymi chrześcijanami. Czasem powiem wam szczerze, ja jestem w ogóle eksperymentatorem. Czasem robię taką próbę na sobie, że wiem o jakiejś rzeczy, która u mnie jest generalnie nie w porządku. I mówię sobie, słuchaj, dobra, robimy z tym porządek. A spróbujcie. Szybciutko się okazuje, że można Słowo Boże czytać godzinami, a praktykować rozkładają się ręce, bo następnego dnia już jest wpadka. Nie trzeba długo czekać. Nawet się nie obejrzymy, jak wyłazi znowu to samo, z czym żeśmy sobie dali spokój przed chwilą. Chrzest. Symbol zanurzenia w wodzie. Ktoś by powiedział, no zbliżamy się do Pana Boga. Sama radość. Ciężka walka w życiu. Pamiętacie synów Zebedeusza? Pan Jezus mówi, no kochani, to w takim razie, czy możecie pić kielich mój, a chrztem, którym ja się chrzczę, możecie być ochrzczeni? To nie jest tak, że wejdziemy do wody, wyjdziemy, otrzymamy Ducha Świętego, jesteśmy nowym stworzeniem, On zły się nas nie dotyka, no mnożyć można. Tym chrztem będziemy chrzczeni całe życie. I to wcale jest niełatwe. Jeżeli w życiu uda się czasem tego Bożego Królestwa doświadczyć za życia, to nagle uświadamiamy sobie, jaka jest przepaść między tym, czego dotykamy, a naszą codziennością. Naszą paskudną codziennością. Kiedy czasem spotykamy kogoś, kim się zachwycimy, bo nagle spotkamy chrześcijanina i momentalnie sumienie nam mówi, bo to nam nikt mówić nie musi, sumienie nam mówi. Popatrz, jak ci daleko. Dlatego zacząłem od może dziwnej rzeczy, od determinacji w życiu. Kiedy ktoś podejmuje jakieś przedsięwzięcie, na przykład firmę prowadzi, to na nic są wielkie krzyki, ujadania, doraźne akcje. Musi być konsekwencja. Determinacja w życiu jest potrzebna. Brat Tadeusz chyba wstał o 2 w nocy. Powiem uczciwie, nie wyspaliśmy się tej nocy dzisiaj. Chodził tam i z powrotem, a jak wyszedłem rano do łazienki, to on już był ubrany i siedział za stołem, bo to jest jego dzień. Tego nam potrzeba. Ja myślę, że Pan Bóg kocha nas za determinację, za to, że czegoś chcemy w życiu. Że życie nam się nie przytrafia, tylko my czegoś chcemy. A na przykład chcemy się zmienić. Robimy coś, żeby zmienić się w życiu. Za to nas kocha. Nie za przypadki, które nam się zdarzają. Albo za dobre czyny, które nam przychodzą bez żadnego wysiłku. Czym jest chrzest? Jest darowaniem win. Jest zmianą w życiu, zmianą gdzieś w głowie. Zmianą w głowie, której jest podporządkowana zmiana ciała, pożądliwości naszych, różnych ciągot przeróżnych. Jest prośbą o lepsze, nowe sumienie. Żeby nas ono nie dręczyło. Miałem okresy w życiu, kiedy nie mogłem spać. Jedną noc, drugą noc, trzecią noc. Żadnego sensownego rozwiązania. Ale miałem też noce w życiu, że spałem jak anioł. I powiem wam, kiedy oglądam swoje życie, mówię uczciwie, Może na palcach dwóch rąk wyliczyłbym dni, kiedy mogłem powiedzieć sobie, jestem szczęśliwy. Kiedy czuję żadnych długów wobec bliźnich, wewnętrzne samopoczucie doskonałe, jakaś taka pełnia ducha, może bym na palcach dwóch rąk wyliczył takie dni, gdybym mógł powiedzieć uczciwie, jestem szczęśliwym człowiekiem, a reszta zawsze jakiś ogon. Jak nie ktoś mi coś zalega, to ja komuś. To gdzieś coś komuś nie wyrównałem, albo czuję, że powinienem coś zrobić, a nie zrobiłem, albo nie mam czasu, albo moja kasa poszła na nie to, co powinna iść. Zawsze. Jak zaczniecie się dokładnie przyglądać, to nie wiem, czy znajdziecie dzień, gdzie macie zupełnie spokojne sumienie. A może być tak, że te okienka, które trzebimy ze swojego sumienia, zajmują już taką przestrzeń, że nie ma sumienia. I o jakim wtedy chrześcijaństwie możemy mówić? Spokój sumienia. Bo nawet poganie, jak to apostoł Paweł mówi, są do ocenienia przez Boga. Ze swoimi dziwnymi obyczajami, kultami, ze swoją dziwną społecznością, Pan mówi, jestem w stanie doskonale ich ocenić. Bo mają sumienie. Jest coś, przed czym się nie da uciec. Jesteśmy z Nim pogrzebani w śmierć. Ale jesteśmy nasączeni Chrystusem. Powinniśmy w Nim być przesiągnięci, zmienić kolor. Zaimpregnowani, można powiedzieć. Odporni na to, co zewnętrzne. To nie to, że mamy uciec od świata. Mamy być odporni. Wodoodporni. Mamy umieć się znaleźć w każdym środowisku i dalej być chrześcijaninem. I niech mi ktoś powie wtedy, że nie ma cierpień. Gdy pracowałem pod ziemią, to się w ogóle po ludzku nie mówiło. Całe zdania, bez jednego wyrazu polskiego. No nie jest łatwo mówić po polsku, kiedy się rozmawia w zupełnie obcym języku. Zaprzyjaźniłem w życiu się z takim małym chłopaczkiem, nazwiska nie powiem, no bo z braterskiej rodziny jest, ze Śląska, młody chłopak. I rozmawialiśmy na temat alkoholu, bo to był taki okres w życiu, kiedy zaczynał dorastać. I on mi mówi, wujek, możesz mi opowiadać, ale ja ci powiem, jak wygląda nasze podwórko na Śląsku. Ci, którzy byli na Śląsku, to wiedzą, jak wygląda śląskie podwórko. Ciemne ściany, tam kawałeczek szarego nieba i tyle, bo cały świat. I człowiek jest skazany na kumpli, no bo on ma tylko kumpli. Mówi, nie podyskutujesz. A jak chcesz dyskutować, to ci wleją do gardła. No nie jest łatwo czasem w życiu umieć stanąć obok, nie? Nie jest łatwo. Czasem mówimy o rzeczach, o teorii, o rzeczach, które tak powinno być. A ja wam powiem uczciwie, ja kocham naturę człowieka. I kocham ludzi, którzy potrafią powalczyć w życiu. Potrafią się zmienić. Jedni bardzo dużo, drudzy mniej. Na ile komuś jest potrzebne, ale nigdy broni nie składają. Walczą zawsze. Starają się zmieniać, starają się być lepsi. Spotkałem tego Tomeczka teraz właśnie w Chrzanowie. Mówię, Tomek, jak tam twoja flaszka? Wujek. Już mam rodzinę, mieszkanie, mówi, ułożyło się. Sumienie. Jest coś takiego, przed czym nie unikniemy. Jest coś takiego, co nam będzie mówiło, że coś musimy w życiu zrobić. Cieszymy się, że w życiu brata Tadeusza coś takiego się stało, że zobaczył, że Jezus przechodzi obok. To jest ważne, bo czasem się w życiu przegapi. I powiem wam, że mnie zachwyciło, to, jak był zdeterminowany, żeby tu przyjechać. Pisałem nawet, pamiętam, do Krzyśka maila po Chrzanowskiej konwencji, mówię, pamiętam, pisałem: Krzysiek, rozmawiałem z twoim ojcem, nic mi nie musisz tłumaczyć. Ale powiem jeszcze jedną rzecz na koniec, już społeczną bardzo. To nie jest tylko też tak, że organizujemy dla brata tutaj możliwość okazania swojego poświęcenia. Ta społeczność jest dla nas ważna. I myślę, że w jakimś sensie przez niego Pan Bóg tu do nas stuka. Też trzeba zawsze pamiętać o tym, że pańskie drogi są dziwne. Czasem przez nas nie bardzo zrozumiałe i nieodkrywalne. Może przez niego Pan Bóg do nas dzisiaj przyszedł. Żebyśmy się nie bali zimna, żebyśmy się nie bali deszczu, żebyśmy tam nalali wody do tego zbiornika i niby zrobili to coś dla niego, dla sprawy Bożej, a właściwie zrobili dla siebie. Żeby w naszej głowie znowu się przypomniały rzeczy, które są ważne, a które się tak jednak łatwo zapomina. Które gdzieś wietrzeją i tracą swoją świeżość i ważność. I powoli, okienko po okienku, nasze sumienie przestaje istnieć. Bracie Tadeuszu, ja bym ci chciał jakieś życzenia miłe złożyć. Chęć w tobie trwa całe życie. Ta wielka radość z tego, że po prostu w życiu coś warto zrobić ze swoim życiem. Że warto je zmieniać w każdym wieku. Żebyś zobaczył ten świat, który nie przystaje do tego, co jest wokoło. Żeby ci też Pan błogosławił w codziennym życiu. Tam, gdzie sam mieszkasz. Żeby ci ludzi miłych obok postawił. Pomagał się cieszyć jego księgą. I tym, że możesz sam zupę ugotować. I żebyś miał rodzinę blisko, kiedy będzie potrzeba. I żeby cię kochali. I żebyś się kiedyś ze swoją żoną spotkał. Też bardzo bym ci chciał podziękować za to, że tak bardzo chciałeś. Nie wiem, jak komu tutaj na sali, ale mnie to bardzo było w życiu potrzebne. Zobaczyć, że tak bardzo można czegoś chcieć w życiu. Ale zanim tam jeszcze pójdziemy do wody, to zacytuję fragment, który nie we wszystkich tłumaczeniach Pisma Świętego jest. To jest fragment z Dziejów Apostolskich. Jest historia z Filipem i tym człowiekiem z dalekiej etiopskiej krainy. I chciałem zacytować słowa, które są tylko w niektórych przekładach. I chciałbym, żebyś wstał w tej chwili i powtórzył słowa, które tam można odnaleźć. W niektórych przekładach jest napisane, że kiedy rzezaniec zobaczył wodę i ucieszył się, że jest okazja, aby się w niej zanurzyć, to Filip powiedział: Jeżeli wierzysz w Jezusa Chrystusa, to wolno ci. I chciałem cię zapytać, żebyśmy od ciebie usłyszeli, czy wierzysz w sercu swoim, że Jezus Chrystus jest twoją drogą, twoim zbawieniem, twoją nadzieją w życiu. Jeszcze chciałem cię zapytać o rzecz drugą. Czy tak jak darował ci wszystko to, co jest za tobą w życiu, czy też chcesz życie swoje zmienić i dalej postępować razem z nim tą drogą, którą ci otwarł?
My z bratem Tadeuszem udamy się teraz, żeby przygotować się do ostatniego aktu.